Czytanie z drugiej księgi Kronik. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak, iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie. Oto słowo Boże.
Jeżeli dziś w stosunku do rodziny ludzkiej, do narodów, które dzisiaj żyją, są aktualne słowa, Bóg ich ojców, Pan bez wytchnienia wysyłał do nich swoich proroków, albowiem litował się nad swym ludem, nad swoim mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa, wyśmiewali się z jego proroków, aż zmógł się gniew Pana na jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Gdy Bóg jest bezsilny, to pozostawia narody czy daną osobę tej osobie, żeby wobec tego sama była jak gdyby Bogiem swojej historii, swojego życia. I wtedy ma otwartą drogę inny duch, duch ciemności, egoizmu, demon. I jeżeli Bóg jest bezsilny, nie może człowieka zbawiać, to ostatecznie zaczyna zbawiać szatan. Bo dopiero wtedy człowiek zaczyna używać rozumu i pomyśleć o Bogu. Dopiero w niewoli babilońskiej, w oceanie ogromnego poniżenia, upokorzenia, kiedy jako lud Boga prawdziwego, Bóg Jahwe, znaleźli się w Babilonie jako niewolnicy, dopiero wtedy powiedzieli, a jednak prorocy mieli rację. Cierpimy, ale cierpimy z własnej winy. Bóg nie chciał cierpienia. I to będzie się działo w naszych czasach. Po czym to można poznać? Że jest wyjątkowe lekceważenie Boga i Jego woli, i Jego przekazu. Dzieło Jezusa Chrystusa. I dramat polega na tym, że nie ma i kiedyś, i dziś współczesny człowiek nie ma powiązania między swoim grzechem a tym, co się dzieje w historii. Nie ma powiązania. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. I to jest brak tego powiązania jest dziełem szatana. Wyzwala się samo zbawianie ludzi, samo rozgrzeszanie ludzi. To jest tylko kwestia czasu, że człowiek, który przez grzech niewiele wydaje swoje życie, swoje otoczenie, A jeżeli jest wiele, tak i cały naród wydaje się moc swego ducha, to jest coś z piekła w rodzinie ludzkiej. Czytamy o czasach Starego Testamentu na kilka stuleci przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Fragment i na końcu mamy to Słowo Boga do nas dzisiaj. Z wami powtórzy się ta historia. Ile macie podobną mentalność? Pismo Święte można by porównać do mikroskopu. Były czasy takie, kiedy różne epidemie, plagi zabierały większą część mieszkańców miast, okolic, wsi. Mówiło się morowe powietrze, złe powietrze. Ale jak się pojawił mikroskop, z czasem stwierdzono, nie, to są żywe istoty niewidzialne, które działają tak, że miasta się wyludniają, się okolice. I Bóg dał Pismo Święte. Oczywiście, że mikroskop jest po to, żeby poprzez mikroskop popatrzeć, dlaczego takie nieszczęście. I pomyśleć o tym, jak zaradzić tym nieszczęściem. I to jest funkcja mikroskopu. Popatrzeć, dlaczego cierpienie. Podobną funkcję pełni Pismo Święte. Bóg daje nam szansę popatrzeć Pismem Świętym, dlaczego tak się działo, dlaczego tak się dzieje. Bo jest inny, niewidzialny świat, który my dzisiaj lekceważymy. Świat demona, ciemności, nienawiści Boga, pogardy Boga, lekceważenia Boga. Albo naszym życiem wybieramy Boga i obecniamy Boga w błogosławieństwie, albo nie wybieramy Boga, bezwiednie otwieramy się na złego ducha, który też zgardził Bogiem, zlekceważył Bogiem. I obecniamy tych egoizm. I znowu Pismo Święte możemy poznawać tak, że ktoś może po otrzymaniu mikroskopu będzie latami go rozbierał, składał, mierzył, ważył, soczewkę studiował. A to nie po to jest mikroskop, tylko uchylić ludzkie cierpienie. I Pismo Święte też można tak naukowo badać. I niestety jest dużo tego. Doktoraty, habilitacje z Pisma Świętego, to właśnie taki typ badania Pisma. Pismo Święte jest nam dane po to, byśmy zobaczyli niewidzialne przyczyny cierpień naszych osobistych i świata i żeby temu zaradzić. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli słowa, wyśmiewali się z jego proroków, aż zmógł się gniew Pana na jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Bóg, kiedy jest bezsilny, mówi do diabła, może ty sobie z nimi poradzisz. Ja ci ich oddaję. Zafunduj im piekło. Już tu na ziemi. I to jest taka huśtawka w rodzinie ludzkiej. Tak jak czytaliśmy w Księdze Sędziów. Nawrócenie, powrót, a po pewnym czasie znowu. Przecież ci bogowie płodności są bardziej życzliwi człowiekowi. Znowu cierpieni. I taka huśtawka funkcjonuje w rodzinie ludzkiej. Jesteśmy przed okresem wielkiego zanurzenia się świata w piekło odrzuconego Boga, które się zrodzi na skutek odrzucenia Boga i Bóg wyrazi zgodę na to, żeby szatan doprowadził nas też do używania rozumu.
Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali, wspominając Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej. Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w tej krainie, Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do gardła, jeśli nie będę o Tobie pamiętał, jeśli nie wyniosę Jeruzalem ponad wszystką swą radość. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Odpowiedział, rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemności niż światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła, nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. To spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Oto Słowo Pańskie. Przeczytałem dzisiejszą Ewangelię z Pisma Świętego, jako że w lekcjonarzu za duży skrót dano na temat tej wizyty nocnej Nikodema. Dlaczego Nikodem kosztem takich trudów, pewnych zabiegów, przeczytałem sobie oczywiście pełniejszą wersję w poemacie Boga Człowieka Marii Valtorte. Okazuje się, że pośredniczył w tym Łazarz, który należał do arystokracji elity Izraela. Do tej elity należał Nikodem, należał do Sanhedrynu, jakby do senatu Izraela, który reprezentował i wiarę, a jednocześnie przed Rzymem reprezentowali urząd. Dlaczego Nikodem pragnął kontaktu z Jezusem? Dlatego, że zaczął żyć w ogromnym grańcu. Z jednej strony docierały do niego i sam to widział na własne oczy wielkie znaki, które mógł czynić tylko mocą Bożą Jezus Chrystus. że w nim Bóg tego dokonuje, to było oczywiste dla niego. A z drugiej strony powszechna opinia, i Jezus też tego nie tajął, że właśnie Jezus jest Mesjaszem. Jeżeli Jezus był nieakceptowany ze swymi znakami, to dlatego, że takiego Mesjasza, takiego zbawienia, poczynając od arcykapłanów uczonych w Piśmie i wielu z Izraelitów, którzy należeli do elity Izraela, po prostu nie chcieli. Oni chcieli innego zbawienia. Tak jak dzisiaj wielu ludzi, to zbawienie, które proponuje Jezus, mnie nie interesuje. Świat jest ciekawy, może kto inny mnie zbawi, ja mu pomogę, ale wszystko, czego może dotknąć, śmierć. A śmierć może przyjść, jak wsiadam do pociągu, byle jakiego, czy do autokaru, czy nawet jak idę ulicą, czy nawet jak, żeby nie tego jestem mieszkać. Wszystko, co może zabrać śmierć, nie jest zbawieniem. Śmierć nie może być złodziejem, musi być dobrodziejem. Musi dawać. Wszystko zabierając niewiele. Chwilę obecną. Przyszedł z tą w ręku. Wiem, że jesteś od Boga, ale w Sanhedrynie, którego jestem członkiem, jest wielki zamęt, kłótnie na twój temat i ogół dąży do tego, żeby cię wyciszyć. Wyciszyć tak, żeby już nie mógł działać i przemawiać. Wybrałem noc po to, żeby ci o tym powiedzieć. Radził, żeby bardziej ukrył się pod skrzydłami Łazarza, który z kolei był w wielkich łaskach u Rzym, w Rzymie. Jezus mu powiedział: ja jedynie odejdę stąd, z Jerozolimy, z okolicy Judy na pewien czas. I daje odpowiedź, daje jakby klucz Nikodemowi do tego, żeby odtąd zaczął rozumieć Jezusa Chrystusa. Żeby nie żył pod ręce. Po prostu powiedział: kluczem do zrozumienia mojej osoby jest Pismo Święte. Że wszystko się dzieje według scenariusza, który wy powinniście znać, być specjalistami. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Słowo Mojżesz, największa postać Starego Testamentu, dzięki Mojżeszowi, będąc niewolnikami w sytuacji bez wyjścia, bo nikt się nie pozbawiał niewolników w sile darmowej, wyszli z Egiptu na wolność, zawarli przymierze z tym Bogiem, który się okazał jedynym Bogiem, a bogowie Egiptu nicością w konfrontacji, panem również przyrody, przez plagi. Rym zaproponował, że jeżeli wyrażą zgodę, będzie ich królem. Dokonało się to na Synaju. Daję wam tylko dwie tablice, ponieważ zawarliście przymierze z tym, który jest święty, żebyście byli święci. Oczywiście osobiście Mojżesz otrzymał na górze Synaj wizję, że te tablice, jak ciągle powtarzam, to jest zapowiedź Boga, człowieka, który będzie właściwym Mojżeszem i wyprowadzi ludzi z innej, niewidzialnej niewoli. Żeby nie byli na poziomie Egiptu, żeby nikogo z ludzi nie czyli niewolnikiem, niewolnikami. Że dopiero Bóg we wnętrzu człowieka tak go wysyca, że człowiek jest wolny i daje innym wolność. Że Bóg we wnętrzu człowieka jest taką miłością, że daje poczucie spełnienia i tym darzy innych, a nie zniewala innych. Mojżesz był takim promykiem, kim będzie Mesjasz. Zapoznaj się, Nikodemie, z historią Mojżesza, który był jakby moim prototypem, ponieważ to, co wnet zobaczysz, wstrząśnie tobą, ale tak trzeba było. jak Mojżesz powyższył węża w pustyni. Ta scena z Księgi Liczb, rozdział 21, od wiersza 5, ile dobrze pamiętam, czy 4 wiersza. Mówi, jak Bóg odpowiedział zniecierpliwiony na niezadowolenie Izraelitów z Boga, Jahwe, który ich prowadzi do ziemi obietnicy z Egiptu. Ciągle wybuchały, żywili w sobie Izraelici niezadowolenie. Dlaczego przez pustynię? Dlatego ile cierpienia? Dlaczego aniołowie nie stoją na drodze, na trasie z wodą, z kanapkami? Tylko oni muszą trochę pocierpieć. Stały problem w sercach ludzkich. Niezadowolenie z Boga. Dlaczego? Dlatego, że mamy wewnątrz pustynię i ciało się bardzo liczy. Ciało się bardzo liczy. Całe zadowolenie chcemy brać z pewnego komfortu. Inni z kolei, że mogą sprawować władzę. Inni, że mają sławę. Tylko nikt nie wie, że to wszystko jest problematyczne, chwilowe. W każdej chwili może zgasnąć, że tylko Bóg w sercu człowieka, który dawał się na Synaju ludziom, Bóg w sercu człowieka sprawia, że śmierć nie jest zagrożeniem, bo przez śmierć wchodzimy właśnie w prawdziwe życie, do którego nasze wnętrze jest stworzone. To wnętrze, które reaguje na każdy promyk piękna i dobra, jak gdyby się chce utożsamić z tym pięknym dobrem, z tą miłością. I dopiero kiedy, no właśnie, i żeby to zlikwidować, to niezadowolenie u Izraelitów, którzy idą przez pustynię, Bóg ich poprowadził przez takie tereny, gdzie było dużo węży pustynnych. Kiedyś w filmie przyrodniczym oglądałem te węże pustynne, jak one wyglądają, że się zakupują tak w piasku, że tylko jest taka maleńka górka, a oczka węża, żmii przypominają ziarenka piasku. I dopiero jak ktoś nóżkę tam postawi, no to w prezencie otrzymuje jad. Dużo Izraelitów umierało, zgłosili się do Mojżesza. Oproś, oproś, Jahwe, żeby te węże jakoś wytracił. I o dziwo, wcale Bóg nie wytracił węży. To są moje stworzenia, niech żyją. I mysz wąż jest symbolem swego ducha w Piśmie Świętym. Świat demonów, ludzi potępionych, niezbawionych, niech sobie żyją. Tak nie będę zbawiał, żeby niszczyć złych. Tylko ja ci dam pewien typ dobra w głębinach twojego ducha. Że jak cię ktoś ugryzie, wsączy jad, to ty nie umrzesz, bo masz większą miłość, aniżeli jego zło. Wąż na Panu. To znaczy, że Chrystus tak zbawi świat, że to właściwie szatan zbawi świat. To, co się działo w Wielki Piątek poprzez ręce uczonych w Piśmie, Jezusa, niezadowolonych z takiego zbawienia świata. Szatan, triumfując nad Jezusem Chrystusem, w męce i w krzyżu, nie widział, że siebie pokonuje, bo Jezus powiedział, taką miłością jest Ojciec. Ja przebaczę moim wrogom, oni mi krzywdy nie zrobili. Po 3 dniach jako człowiek otrzymałem przebóstwienie w zmartwychwstaniu. Ja zmartwychwstały teraz wpraszam się do waszych wnętrz jako Pan wszelkiego niezadowolenia z metod Boga. Wąż na Panu zapowiedź Jezusa Chrystusa, jego triumfu w krzyżu. To spojrz na tego węża, pozostanie przy życiu. Już tam działa w Starym Testamencie tajemnica Chrystusa zmartwychwstałego krzyża. Tak trzeba. Nikodemie, jeszcze zobaczysz rzeczy, które tobą wstrząsną. Zobaczysz rzekomą klęskę, triumf twoich kolegów. Tylko po 3 dniach będą bardzo zakłopotani. Nie będą bardzo wiedzieli, jak zatrzeć moje zwycięstwo. Miłosierdzie, zwycięstwo miłości. Tak, żeby zbawić nawet twoich kolegów, wszystkich wrogów. Tak trzeba, aby wyszło na człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, czyli zmartwychwstanie Chrystusa, zmartwychwstałego w swoich wnętrzach. Bo krzyż będzie przebaczeniem i darem, tak jak słyszeliśmy w pierwszym, czy w drugim czytaniu z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Chrystus zmartwychwstał, obecniając się w nas, uzdolni nas do czynów, które są większe, czynów, do których ludzie nie są zdolni. Bo uzdolni nas do czynów na miarę Boga. Stworzenie w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Dlatego chrześcijaństwo to nie jest etyka jakaś doskonała. Chrześcijaństwo to jest świętość na miarę Boga. Bo Bóg w nas jest obecny. Chce być obecny. I chrześcijan tylko dopuszcza do głosu w sobie Jezusa Chrystusa, jeżeli to jest prawdziwe chrześcijaństwo oczywiście. Nikodemie podaje ci klucz, myśl o tym i wtedy się pozbierasz. Nie będziesz przeżywał dramatu, bo tak trzeba, żeby ten, który ma pełnię życia, ja jako Bóg stałem się człowiekiem tylko po to, żeby być barankiem Bożym, żeby wchłonąć to, czego ludzie nie są w stanie strawić, zło innych z przebaczeniem, z miłością zamienić. Z tego stworzyć, ze zła stworzyć życie Boże, życie w Ojcu. I to jest to, na po co ja przyszedłem. W związku z tym nie bać się, że mnie odrzucają twoi koledzy. Czytaliśmy, że Jezus zaraz odpowiadając Nikodemowi powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeżeli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może wejść do Królestwa Bożego. Narodzi powtórnie. Żeby to zrozumieć, to wystarczy wrócić do historii Mojżesza, kiedy 12 pokoleń izraelskich wyprowadza poprzez plagi, poprzez to, że nieposłuszeństwo faraona prowadzi do unicestwiania potęgi Egiptu przez plagi, więc ostatecznie jego egoizm trochę zostały pokonane. Kiedy Mojżesz wyprowadza pod Synaj, gdzie został powołany do tej misji, zawiera przymierze. Ja wam wyświadczyłem taką przysługę, ale ja teraz, żeby was uwolnić od podobnej mentalności, w jakiej są Egipcjanie, faraon, życzy się siła, przemoc, mieć dużo niewolników, ja muszę was wyprowadzić z Egiptu wewnętrznego. Tym Egiptem to jest według was, duch pychy, egoizmu, z niewoli innego faraona, niewidzialnego. I tam uobecnić siebie. Czyli w momencie, kiedy Bóg zawiera przymierze na Synaju, był tablica dekalogu, przymierze, które jest definiowane: jestem darem, jestem twoim Bogiem, ty bądź moim dzieckiem, szanuję twoją godność. Jeżeli mnie wybierzesz, to się narodzisz. Ja przyjdę do twojego wnętrza, wejdę w twoją historię. I to są narodziny. Tak jest w porządku ludzkim. Dziecko jest poczęte, nie decyduje o swoim przyjściu na ten świat, ale później, gdy dorasta, żeby była z prawdziwego zdarzenia rodzina, rodzina miłości, jest nieustanne przymierze między miłością ojca, matki i dziecka. To są powtórne narodziny dziecka w miłości. Tak samo rzeczy ma na drogach tajemnicy zbawienia. I drugie narodziny Izrael przeżywa w czasie przymierza na Synaju. I miał żyć obecnością Boga Jahwe w swoim wnętrzu. I wtedy do jej wnętrza nie dostałby się inny duch. To było dobro, które my znamy, którym się my cieszymy. Jest nam już, chciałby się powiedzieć, potrzebne. Natomiast dla nas jest bardzo ważne to, co Jezus mówi pod koniec, bo Nikodem jest zdumiony. Zdumiony. Dlaczego wokół postaci Jezusa Chrystusa, takiego dobra, które się z Niego nieustannie wylewa, chciałoby się powiedzieć dzień i noc. Dlaczego jest takie rozdwojenie, rozwarstwienie? Jedni są pełni entuzjazmu, podziwu, a inni nienawiści. Odpowiedz mi, nauczycielu, dlaczego? Jedni cię kochają, drudzy cię nienawidzą. I wtedy Jezus powiedział, i to jest aktualne po dzisiaj, a sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemności niż światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła, nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki dokonane są. Jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś ma chory żołądek, to cokolwiek zje, najzdrowszy pokarm daje mu ból. I może zjadł najzdrowszy pokarm. Jeżeli jest człowiek chory na egoizm, na pychę i większe rozmiary egoizmu i pychy, to cokolwiek zje, daje mu cierpienie. To przez to porównanie chciał powiedzieć. Jestem najzdrowszym lekarzem, Bogiem człowiekiem. Ale niektórym daje wielkie cierpienie, bo w nich jest wielka pycha, wielki egoizm, a ja jestem miłością. I Jezus przez to chce nam powiedzieć, żebyśmy nie byli naiwni w naszym życiu. Nie próbowali innych nawracać na siłę. Przewiara to jest wiedza. Problem wiary i niewiary jest bardziej w woli ludzkiej, aniżeli w umyśle. Ja wolę. Ja chcę. Ja wolę. Grzech albo w sobie obecniamy, znaczy przez nasze czyny, albo w sobie obecniamy Boga i On jest w nas uzdolnieniem do poznania, pełniejszego poznania Boga. Albo przez nasze czyny obecniamy złego ducha, który jest duchem ciemności. On okalecza nasz umysł, naszą wolę, byśmy wybrali Boga wiarę. Okalecza. Dlatego jest rzeczą bardzo ważną, jeżeli mamy do czynienia z kimś, albo my sami mamy kłopoty, powiedzmy, żeby czytać Pismo Święte, entuzjazmować się, to trzeba się zapytać. Jakiś sobie mam, Panie Jezu, okaleczenie. Przeczytaj sobie w Ewangelii Jana, rozdział 3, Nikodemie. Może trzeba pójść do spowiedzi. Może trzeba do mnie zwrócić w krzyżu, Jezu. Chyba za dużo we mnie ciemności, że nie lubię światła, że to, co ty sobą reprezentujesz, mi nie odpowiada. W związku z tym nie próbujmy tak za bardzo gorliwie szlifować argumentów, że ten argument na pewno powali przeciwnika i razem się nawróci. Nie bądźmy naiwni. Nie ma argumentów. Pan Jezus nie miał argumentów. Czyniąc znaki mocy Bożej. My możemy zrobić jedynie to, co zrobił Pan Jezus. Dał się skrzywdzić i powiedział: z krzyża wam przebaczam, a zmartwychwstając powiedział: pragnę ci dać Ojca, prawdę Ojca, on jest przebaczeniem, miłością. Przyjmij to. To samo jedynie my możemy zrobić. Dla człowieka, którym się obecnie zwiedził duch ciemności, ten człowiek w sferze ducha dla Boga jest martwy. On może pragnąć, będąc martwy. Jego to nie interesuje. I dlatego też Bóg zbawia ludzi przez wydarzenia historii, że zabiera im pewne rzeczy, które im przesłaniają Boga. I dzisiaj światu zabierze te wartości, które przesłaniają Boga. Prawdziwe życie. Chrystus zmartwychwstały ostatecznie mówi nam, że zbawienie Jego polega na tym, że historia jest taka, świat jest taki, jacy są ludzie. Z każdego człowieka albo wypływa zło, albo dobro. I ono się sumuje, kumuluje. Ja was, wierzący we mnie, z was, ludzi, chcę uczynić źródła, z którego by wypływała rzeka, która ma moc oczyszczania tego świata. A ty być świadkami. Ludzie dookoła ciebie będą cierpieć, wyjść z bólu, bluźnić, a ty będziesz szczęśliwy i wielbił Boga. Albo wariat. Wtedy dopiero dasz świadectwo. Ja biorę życie z Boga. I nic nie jest w stanie mi skrzywdzić. Bo ja skrzywdy zrobię dobro, radość, sumienie i podziękuję. Tego sobie i mam. Mili słuchacze, życzę. Amen. Poniedziałek będzie świętego Józefa. W związku z tym jednak musimy coś o świętym Józefie powiedzieć. A ja tak zapowiadałem katechezę kończącą drugą księgę Samuela, ale to przełożymy sobie na wtorek. Macie więcej czasu do przeczytania pierwszej i drugiej królewskiej.